Wracamy do naszej dzisiejszej debaty. Podsumujemy 15 lat w opolskich samorządach, członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przypomnę, ze mną w studiu Jarosław Kilar, burmistrz Kluczborka, Wojciech Jagiełło, wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla, Artur Rolka, burmistrz Paczkowa oraz Krzysztof Muc, wójt Tarnowa Opolskiego. I teraz właśnie do pana wójta pytanie. Z czym związane są największe trudności, jeżeli chodzi właśnie o pozyskiwanie środków unijnych? Bo tutaj panowie mówili, że trzeba się wpisać niejako w te osie, które wskazuje nam Unia Europejska, ale pan wcześniej w swojej wypowiedzi mówił, że trzeba było też zebrać zespół, który się pozyskiwaniem tych środków zajmuje. Więc czy właśnie w tej przestrzeni te największe trudności?
No tych fachowców swego czasu po prostu nie było. Tych ludzi musieliśmy jakoś sami wyszkolić. Ja pamiętam 8 lat temu, jak 9 lat temu, jak mi było dane zostać wójtem właśnie w Tarnowie Opolskim, no to się zdziwiłem, że ten zespół w zasadzie nie ma pomysłu na to, co trzeba realizować i jakoś tak potem trzeba było usiąść, znaleźć tych ludzi, poszukać ich, wysłać ich na szkolenia. Udało mi się akurat moja zastępczyni, która już od 8 lat pracuje ze mną, właśnie wyciągnąłem ją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie oceniała te wnioski i potem ta dynamika naprawdę była tak szybka, że mieliśmy inny problem. Nam zaczęło brakować pieniędzy właśnie na to, żeby ten budżet utrzymać w ryzach, tak? Nie mieliśmy wystarczających środków, żeby zablokować tyle i tyle pieniędzy. Jeszcze były inwestycje związane z bieżącą działalnością gminy, jakieś drobne remonty i wszystko to, co z tym było związane. Tak jak powiedziałem, dla mnie by było najlepiej, jakby tutaj odblokować samorządy i tylko i wyłącznie musiały blokować sobie te 20%, bo wtedy byśmy zrobili dużo, dużo więcej. Wtedy byśmy pokazali Unii, jakiego my mamy powera i co my możemy zrobić, a udało nam się w tych ostatnich 15 latach zrobić bardzo dużo. Tylko wspomnę ostatnie 10 lat, budowa hali sportowej, zakup wozów strażackich nowiutkich. Później mieliśmy remonty szkół, wyposażenie ich, całkowita, można powiedzieć, przebudowa, gdzie niektóre obiekty nie były ruszane od 50 lat i w zasadzie już to była typowa agonia. Przygotowujemy się do takich inwestycji jak nowe żłobki, przedszkola i my wiemy, że po prostu nas teraz na to stać. Jeżeli ja bym miał wykorzystać pieniądze tylko i wyłącznie z własnego budżetu, naprawdę, tak jak tutaj pan burmistrz Kluczborka powiedział, nie ma najmniejszej szansy, żeby którykolwiek samorządowiec mógł z własnych pieniędzy, nie, no są takie jakby Łatów, gdzie sobie mogą nie zaciągać kredytów i bawić się własnymi środkami, ale to są jednostki w całym kraju, gdzie w takimi środkami mogą się po prostu pobawić. A jak tam oglądałem, wcale tam nie ma aż takiego Teksasu ani Las Vegas, żeby było widać, że te pieniądze są tak zainwestowane. My każdą złotówkę obracamy parę razy, a inwestujemy ją w zasadzie naprawdę tak całkiem korzystnie. My remontujemy tutaj, pan burmistrz mówił o drogach, które przebiegają przez nasze gminy. My mamy inny problem. My zaczynamy jako samorządy inwestować w nie naszą infrastrukturę. My musimy teraz na przykład przebudowujemy 4 kilometry drogi powiatowej, bo powiatu na to nie stać. Zabrano pewne części gmin, które przynosiły sporo, powiatowi naszemu, które przynosiły sporo dochodów. Teraz tych dochodów nie ma. My musieliśmy przejąć tak jakby obowiązki jako gospodarz gminy, żeby właśnie inwestować. Dodajemy do dróg wojewódzkich już powoli, bo mówią tak, dacie 20-30%, no to zrobimy to wspólnym projektem. Podpiszemy porozumienie. Niedługo będzie tak, że zwróci się do nas GDK i ja i powie, słuchajcie, no macie, to dajcie. No my niestety nie możemy funkcjonować w taki sposób,
budżet
chociaż...
z gumy nie jest. Tak,
ale z drugiej strony muszę też pochwalić, że jednak jednostki takie jak Starostwo Powiatowe czy GDK i ja, my też mamy taką, tutaj pan burmistrz się pochwalił, wreszcie doczekaliśmy się po 30 latach protestów ronda na drodze krajowej w Walidrogach i dzięki Bogu będzie koniec realizacji, pod koniec wakacji mieszkańcy już wreszcie nie będą się musieli bać tam wyjeżdżać, a jakby nie było, to jest kolejne 9 milionów, tak jak tutaj u sąsiada, że mamy konkretne pieniądze, na które by nas nie było stać, a jednak bezpieczeństwo jest bardzo ważne.
To jakie problemy w związku z pozyskiwaniem środków unijnych z perspektywy Kędzierzyna-Koźla, panie prezydencie?
Problemy. Ja może powiem w ten sposób, tak jak burmistrz Kluczborka...
Albo czego musieliście się
wcześniej
nauczyć, tak?
Tak, zasygnalizował, to są konkursy i zawsze w tym konkursie może być lepszy, dlatego, że ma lepszy pomysł, że ma lepsze rozwiązania. Być może może ma lepsze też możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na tak zwane projekty około projektowe. I to jest chyba największy problem. Myśmy od samego początku zainwestowali w ludzi. I trzeba sobie powiedzieć szczerze, przygotowaliśmy cały zespół, cały wydział, który pracuje na to, żeby pozyskiwać środki. Jak się okazuje, to jest bardzo skuteczne. I dzisiaj praktycznie rzecz biorąc urzędnicy śledzą wszelkie informacje, przygotowują wnioski w sposób profesjonalny, są naprawdę przygotowani. Ale te duże zadania, które były realizowane przez te 15 lat, to oczywiście bardzo miały różny charakter. Ta perspektywa się zmieniała. Tak jak na początku gdzieś można było inwestować na przykład w kanalizację.
Często wójtowie, burmistrzowie mówią, że trochę trzeba było wkopać te pieniądze w ziemię, tych inwestycji nie do końca, one nie do końca były widoczne, bo właśnie poszły na kanalizację, żeby dopiero później móc inwestować w rzeczy, które są widoczne dla mieszkańców, bo ponad ziemią, tak?
Tak, dokładnie, a w tej chwili rzeczywiście możemy też inwestować i pozyskiwać środki na takie zadania, które nie są naszymi. My w tej chwili budujemy hospicjum, które oczywiście nie należy do naszych zadań własnych, ale na to hospicjum udało się pozyskać aż 5 milionów złotych, tak, ze środków unijnych. Nie mówiąc już o kinie, nie mówiąc o Wodnym Oku, czyli naszym basenie, które trochę w bólach, ale jednak również uzyskało dofinansowanie. Całe projekty termomodernizacyjne. Tutaj też chyba nie wspomnieliśmy, a warto o tym wspomnieć, że w te zadania miękkie, w tą rozwój edukacji, poprawę jakości edukacyjnej.
No tak, bo panie prezydencie, bardziej się mówi o tych dużych takich infrastrukturalnych inwestycjach, na które na realizację których gmin po prostu nie byłoby stać, tak?
Tak, ale trzeba o tym pamiętać, że dzięki właśnie tym pieniądzom miękkim, dzięki tym pieniądzom na rozwój edukacji, nieprawdopodobnie zmieniła się szkoła w Kędzierzynie i myślę we wszystkich pozostałych gminach. Mhm. A to jest, ja tylko jedno zdanie, pani redaktor. To jest inwestycja, z której będziemy korzystać
która będzie procentować.
Tak, z której będziemy korzystać jeszcze przez wiele, wiele lat.
A co panowie z tym zarzutem dotyczącym marnotrawienia pieniędzy? Bo często też mówi się, że środki unijne są, to są potężne pieniądze, ale często one są inwestowane w takie zadania, na które właśnie są pieniądze, ale może niekoniecznie są to inwestycje niezbędne w danej gminie. Panie burmistrzu, czy zgadza się pan z tym zarzutem, że no właśnie środki są, często mówi się, leżą na ziemi, więc trzeba z nich skorzystać, a inwestycje niekoniecznie są potrzebne.
Nie bardzo rozumiem, co to znaczy inwestycja potrzebna czy niepotrzebna, bo rzeczywiście, gdybyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, pod każdą inwestycję robili referenda, no to po pierwsze byśmy nad tymi inwestycjami dyskutowali przez 10 lat, a i tak po tym referendum nie zadowoliliśmy wszystkich. To jest pewne decyzje o tym, czy dana inwestycja jest potrzebne. Ja uważam, że żadnych inwestycji, która została poczyniona w Kluczborku, nie została źle wydana.
Panie burmistrzu, bo jeszcze jest ta subtelna różnica pomiędzy, niby tylko językowa, związana z tym, czy pieniądze inwestujemy, czy je wydajemy. I często mówi się o tym, że pieniądze unijne są wydawane, a teoretycznie powinny być inwestowane.
Ja powiem w ten sposób. Ja miałem od samego początku do pieniędzy wydawanych na związane z miękkimi projektami, związanymi z tak zwanym marketingiem i cateringiem. Z tym miałem zawsze
duży problem,
bo uważałem, że to być może, gdybyśmy globalnie podsumowali, były to pieniądze bardzo duże i być może bez sensu wydane. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na to, to ktoś ten długopis musiał zrobić, czyli ktoś z tej firmy, jakieś firmy mimo wszystko uruchamiały określone rączki do prac. Jeżeli był catering, to była to określona firma, która to wykonywała.
Czyli nie tak do końca bezzasadne.
To znowu,
tak?
Jak zaczyna się to zagłębiać, to nie jest to tak do końca bezzasadne, choć jak popatrzymy, to na pewno te wydatki związane z tymi cateringami i reklamami w poprzednich latach były większe, teraz są dużo mniejsze, bardziej lepiej je wydajemy, ale też takie były pewne sprawy, które były narzucane nam. To nie, nikt tego nie wymyślał i nikt, myślę, nie chciał z tymi wydatkami te wydatki robić źle, a ci, co robili, no to wiemy, że mają z tego powodu problemy prawne, bo na pewno w tych miliardach, które przepłynęły przez Polskę, Polsce zdarzyły się rzeczy, które są niezgodne z prawem.
No bo też trzeba pamiętać o tym, że jesteście po prostu mocno kontrolowani, jeżeli chodzi o realizację tych zadań.
Zresztą, jak wszyscy wiedzą, to przy zadaniach unijnych jest kontrola zero-jedynkowa. Tu nie ma jakiegoś kontroli, że coś jest popielate, a coś jest białe i czarne, tylko jest białe i czarne. Tak. I jeżeli nie ma, to są narzucane kary. I nieraz można się nawet burzyć, że te pomyłki nie wynikały z umyślności, czy wynikały po prostu z działania, ale zapisy są bardzo twarde i tutaj nad pewnymi rzeczami się nie dyskutuje, a ci, co kontrolują, oni też się uczą i na początku, a teraz w wielu przypadkach już działają no, jak gdyby w pracy, którą wykonują od wielu lat. No
właśnie, panie burmistrzu, pytam burmistrza Paczkowa. Pan w swojej poprzedniej wypowiedzi mówił o tym, że ta pierwsza perspektywa unijna różniła się od tej drugiej, w sensie takim, że najpierw rzeczywiście trzeba było chociażby tą kanalizację, czyli zainwestować w to, co w ziemi, a w ostatnim czasie mówi się o rewitalizacji, mówi się o niskiej emisji, więc te priorytety też mocno się zmieniały i wy mimo wszystko musieliście się właśnie w te unijne priorytety wpisać.
Trzeba sobie powiedzieć wprost, że tak jak powiedziałem właśnie, że każda perspektywa się różni. To ta poprzednia była oparta o konkursy. Ta obecna jest oparta o konkursy, ale też o subregiony. Już jakby troszkę,
to jest
bardzo ważna sprawa,
tak.
Dlatego, że
musieliście
łatwiej
się nauczyć
jest w obszarze
też współpracy pomiędzy samorządami.
Projekty partnerskie, wspólne, solidarne projekty obejmujące większe czasami obszary niż jedna gmina, albo bardzo tożsame ze sobą, jeżeli chodzi o zaspokajanie określonych potrzeb. Natomiast ja będę cały czas mówił o tym, że my jesteśmy mocno nadal niedoinwestowani, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Nadal, jako kraj. I też proszę sobie wyobrazić, nie można było na przykład w poprzednim okresie programowania zrobić tylko i wyłącznie jedno działanie na kanalizację, bo jeszcze wszystkie gminy nie są skanalizowane. No nie, trzeba było zrobić kilka oczywiście poszczególnych działań, priorytetów, jeżeli chodzi o ingerencje w infrastrukturę szeroko pojętą, na przykład społecznie, tak? W oświatę, w domy starców, no można wymieniać, w infrastrukturę sportową i teraz jedna gmina wcześniej, jeszcze przez okres przedakcesyjny, na przykład programy ISPA, SAPART, zaspokoiła pewne potrzeby, na przykład infrastruktury wodnej, kanalizacji na terenach wiejskich. Inna akurat takiej szansy nie miała, były konkursy, nie udało się. Jedna już wcześniej to miała zrealizowane, więc w 2007-2013 mogła spokojnie w tej swojej skali potrzeb zaspokajać kolejne priorytety związane no, z polepszaniem bytu swoich mieszkańców na terenie własnej gminy. Na przykład budować baseny otwarte. I teraz pytanie, czy basen otwarty, który jest czynny tylko 2 miesiące, jest potrzebny w takiej czy innej gminie, czy nie? No, proszę Państwa, z punktu widzenia rekreacji, jakby pewnego
podniesienia
standardu
gminy,
życia w tej miejscowości, jest potrzebny. Czy jest to inwestycja, która się spłaci? Proszę Państwa, nie będzie nigdy ekonomiczną inwestycją, nigdy się nie spłaci, nie ma o czym mówić. Czy kanalizacja, która jest budowana w miejscowości jednej, drugiej, trzeciej, czy to jest inwestycja opłacalna? Wiem doskonale, że nie ma szans, proszę Państwa, amortyzacja. No nie ma o czym mówić. Też nieopłacalna, nawet, proszę Państwa, w perspektywie 50 lat amortyzacji. I doskonale wiem, bo koszty oczywiście są wysokie. Więc trudno jest mówić oczywiście o inwestycjach, które mają przynosić określony dochód, mają być opłacalne dla samorządu, bo też doskonale wiemy, że nie na każdej inwestycji się da zarobić, a nawet to nie jest zadanie samorządu, żeby zarabiać na inwestycjach. Czy ja rewitalizując szkołę, termomodernizując, czy ja w tym momencie mogę mówić o opłacalności? No oczywiście, ale nie tej ekonomicznej, chyba że termomodernizacja spowoduje, że będę miał mniejsze wydatki bieżące, na przykład mniejszy koszt ogrzewania.
No temu też to ma służyć w perspektywie.
Temu to służy, ale oczywiście również modernizuje obiekt użyteczności publicznej, szkołę, gdzie również polepszam znowu funkcjonowanie tych uczniów w tym obiekcie. Więc trudno jest mówić o opłacalności, natomiast przejadanie, no ja wiem, że snuł się cały czas ten taki mit, kapitał ludzki, dużo szkoleń, dużo później obiadów, czy śniadań, czy przerw kawowych. Proszę Państwa,
też kwestie bezrobocia,
dużo,
prawda, aktywizacji zawodowej.
Ten kapitał ludzki też naprawdę, jakby ktoś dokładnie pomierzył, jakie plusy dla rozwoju społeczeństwa, poprawy jego świadomości, tak, kształtowanie również świadomości, jakie ten kapitał ludzki, te szkolenia przyniósł korzyści, to nie zostało w wielu przypadkach pomierzone, jeżeli chodzi o przypadki globalne, nawet całymi województwami. Ale chcę jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz przy tym podziale na subregiony. My się cieszymy, drodzy Państwo, że mieszkamy w województwie opolskim. Naprawdę. Małe województwo, gdzie jest zawsze brany pod uwagę zrównoważony rozwój i nie ma gminy w województwie opolskim, która by w ciągu 15 lat nie otrzymała znacznych środków z Unii Europejskiej, chyba że wójt, burmistrz nie chciał, bo się obraził na przykład. No,
chociaż nie wiem, czy tacy bywają.
A proszę pojechać na Dolny Śląsk i zobaczyć, co się działo w okresie 2007-2013, kiedy mówiło się o euro i oczywiście wielka metropolia Wrocław wchłaniał te środki. To prezydent Szeremetiew z Wrocławia w końcu wpadł na świetny pomysł, że to też jest duże miasto, przepraszam, z Wobrzycha, że to jest też duże miasto i trzeba zrobić IZ-kę. Podzielić te środki na Dolnośląskie, bo to jest duże województwo, na dwa regiony. I dzięki temu też ten Wałbrzych zaczął jakoś, powiedzmy, wyglądać jako drugie co do wielkości miasto. Natomiast, państwa, do nas środki wpływały. A subregiony, kapitalne rozwiązanie, myślę, że państwo dogadują się ze swoimi kolegami w ramach subregionów.
Nawet tam w ramach aglomeracji opolskiej.
I tam nie trzeba się dogadać. Tak, tam nie trzeba walczyć w konkursach. My, proszę państwa, jesteśmy profesjonalnie przygotowani do tego, aby pozyskiwać środki. I jeszcze raz, nie ma inwestycji przestrzelonych.
Mm-hmm. No to chwilę o przyszłości, bo mało czasu nam pozostało. Panie wójcie, gdyby miał pan powiedzieć, to w jakich przestrzeniach w takim razie oczekiwałby pan dalszego strumienia środków unijnych w kolejnej perspektywie? Bo straszy się, wiemy już, że te środki nie będą tak duże. To znaczy, gdzie teraz?
Znaczy, ja powiem tak, że w pewnym momencie ucięto nam środki na takie inwestycje rozpoczęte. Na przykład u nas jest kanalizowane 80% gminy, zostało 20%. Albo były kawałki, które nie wpisywały się, jak to fajnie nazywano, w jednostki ludzkie na kilometr bieżący kanalizacji. Teraz mieszkańcy mają żal, że my tego ze swoich środków nie zrobimy, bo niestety nie stać nas na 100% wykonania tych kanalizacji. Udało nam się zrobić oczyszczalnię, czy przebudować oczyszczalnię za 17 milionów. Zrobiliśmy naprawdę tych ścieżek pieszo-rowerowych. Są w budowie, kilkanaście kilometrów w zasadzie do końca tego roku ma być gotowe. No ale, tak jak tutaj powiedział pan burmistrz Paczkowa, nam ciągle brakuje tych pieniędzy. Ja nie mam wszystkich dróg zrobionych, ja bym je chciał zrobić. Ja muszę coraz to więcej środków wykładać, a ja szukam, nie wiem, dojazdy do gruntów rolnych, bo mamy parę domów, gdzie mieszkańcy mieszkają już kilka dobrych pokoleń, dalej jeżdżą po klepisku, chcielibyśmy im pomóc, są osoby niepełnosprawne. Mamy żłobki, przedszkola, to wszystko jest jeszcze infrastruktura stara, która potrzebuje generalnego, nie wiem, wyburzenia zrobienia.
Ale czyli dalej inwestycje związane z twardą infrastrukturą, czy to budowanie dróg, ścieżek rowerowych, kanalizacji, tak? Termomodernizację budynków, użyteczności publicznej, dalej w tym kierunku.
To jest, można powiedzieć, na chwilę obecną jeden z priorytetów, który powinniśmy dalej go tak jakby kontynuować, ale my musimy wiedzieć, że my mamy niedostateczną infrastrukturę telekomunikacyjną, tak? My mamy na przykład 70% gminy w światłowodach, ale co z tymi 30%? Gdzie jest gaz? Gdzie jest, można powiedzieć, ta infrastruktura związana z podstawowym funkcjonowaniem naszych mieszkańców. Mieszkańcy chcą wygody, naprawdę kolej się zmienia, wszystko się zmienia, chociaż ja też tak różnie to traktuję, ale kilkanaście milionów, można już pendolino fajnie do Warszawy dojechać i z tego powodu też się bardzo cieszę, ale my ciągle potrzebujemy pieniędzy na podstawowe rzeczy. Podstawowe, ja zaznaczam, to nie jest to, nam się udało naprawdę bardzo duży skok zrobić, ale jeżeli wychodziliśmy z takiego typowego zaścianka, gdzie zastaliśmy Polskę drewnianą, a mamy wyjść na Manhattan, bo ja bym tak kiedyś chciał, po prostu kiedyś, kiedy będę wiedział, że u nas w gminie jest zrobione tam 90%, to jest i tak never ending story samorząd, ale chciałbym, żeby nasi mieszkańcy tak naprawdę nie musieli się wstydzić nigdzie za granicą, że mieszkamy akurat tutaj na Opolszczyźnie. Już się nie wstydzą, bo przyjeżdżają, czy to Holendrzy, Niemcy, czy Austriacy i mówią, wow, jak wy macie lepiej jak u nas, bo już infrastruktura, autostrady, wszystko mamy, tak można powiedzieć, dosyć ładne. Ale jeszcze nam naprawdę brakuje tych miejsc, tej rewitalizacji, tego, żeby nam się żyło naprawdę dużo, dużo lepiej, a potencjał, tak jak tutaj wszyscy mówimy, mamy przygotowany.
Zobaczymy, czy będzie Manhattan w Tarnowie Polskim.
Ale będzie tężnia.
W
czerwcu zapraszamy.
A w Kędzierzynie Kościół jest Manhattan. Jakie są oczekiwania, panie prezydencie?
Tak, no, nasz Manhattan to hala targowa, która tak jest nazywana i rzeczywiście już funkcjonuje, także
o, gratuluję.
Zapraszamy,
panie prezydencie.
Chociaż nie wiem, czy Tarnów takiego Manhattanu by oczekiwał.
Wracając jednak do sprawy, rzeczywiście ta współpraca w subregionie jest bardzo dobrym pomysłem i my dzięki temu
raz ze Strzelcami Opolskimi będziemy, czy pozyskaliśmy 20 autobusów i to spowoduje absolutną zmianę w naszej infrastrukturze, w transporcie publicznym. Ważne jest to, żeby inwestować właśnie w takie miejsca, w których jeszcze nie udało nam się pozyskać środków, a które są rzeczywiście jeszcze zaniedbane.
Pytanie, czy będzie taka szansa w tej nowej perspektywie?
No, obawiam się, że nie. Natomiast dzisiaj chyba też musimy inwestować w ekologię i ta ekologia też jest niezbędna. Kędzierzyn-Koźle już jest mniej zanieczyszczony niż kiedyś, ale dalej to jest jednak poważny problem i jeżeli nie będziemy pozyskiwać na to środków, no to w dłuższej perspektywie może to spowodować poważne kłopoty dla mieszkańców, ale udaje nam się właśnie w to inwestować, udaje nam się pozyskać środki chociażby na tereny zielone. W tym roku wydamy 4 miliony właśnie ze środków unijnych. I myślę, że to jest jakiś kierunek działania.
Jaka będzie ta nowa perspektywa, czyli na lata 2021-2027? To się dopiero okaże i myślę, że wtedy się spotkamy i porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście uda się wpisać i pozyskiwać skutecznie pozyskiwać te środki, które w tej nowej perspektywie, ale to dopiero czas pokaże. Zobaczymy. Dziękuję panom serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziś gośćmi programu byli Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka. Dziękuję. Wojciech Jagiełło, wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla. Dziękuję serdecznie. Artur Rolka, burmistrz Paczkowa.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
Oraz Krzysztof Mucwójt, Tarnowa Opolskiego.
Dziękuję państwu.
Dziękuję serdecznie. My jeszcze przed 15 usłyszymy się w drugim dziś wydaniu audycji Bliżej Samorządu.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.